Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa. www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 20 kwietnia 2026 roku, minęła godzina 20:00. Dziś wieczór geopolityczny poświęcony bieżącym wydarzeniom i na Bliskim Wschodzie, i nieco bliżej kilka ważnych tematów związanych z negocjacjami, z ewentualną, podkreślam, ewentualną drugą rundą rozmów. W Islamabadzie jest sporo dezinformacji i sporo takiej, powiedzielibyśmy, mgły wojny wokół całego tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, tej agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych. A jeśli już jest mowa o Izraelu, no to kilka istotnych informacji. To dzisiaj no, liczę się z tym, że algorytmy YouTube'a mogą bardzo mocno ograniczyć zasięg tego filmu z uwagi na to, że będę mówił o zbrodniach Izraela i w południowym Libanie, i w Gazie, i to będę mówił słowami izraelskich żołnierzy, będę przytaczał opinie izraelskich żołnierzy, izraelskich rezerwistów, którzy brali udział w pacyfikacjach ludności cywilnej. Wszystko oczywiście oparte na źródłach. Ale dlatego, szanowni państwo, tutaj zachęcam, abyście, no właśnie, dali polubienia, komentarze, udostępniali ten materiał, bo znając życie, on będzie po prostu bardzo mocno od dzisiaj ograniczony, jeżeli chodzi o zasięg. Zachęcam tradycyjnie do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do polubień, do komentarzy, do udostępnień, do polecania tego kanału swoim znajomym i rodzinie. Jak zresztą państwo widzicie, moje filmy są systematycznie przycinane, mimo tego, że bardzo często po kilka tysięcy osób na żywo ogląda właśnie te bieżące komentarze, których no od 28 lutego bieżącego roku jest bardzo dużo, to praktycznie codziennie albo co drugi dzień są te komentarze, ale dzieje się bardzo wiele rzeczy, także serdecznie dziękuję za Państwa wsparcie, także i to werbalne, i także to materialne, dziękuję za wszystkie wpłaty na Buy Coffee, na zrzutkę, przez PayPal, za dołączanie do programu wsparcia na YouTubie, do programu Junior Partner i Partner. Dziękuję za wszystkie wpłaty bezpośrednie. Jeżeli ktoś z Państwa ma taką ochotę, ma taki gest, aby wesprzeć moją pracę, jest przypięty na czacie link, także zamieszczony w opisie, w komentarzu leszeksykulski.pl/wesprzyj. Dziękuję za każdą przysłowiową cegiełkę i tę wirtualną kawę. Natomiast w dzisiejszym programie, oprócz zbrodni państwa Izraela, oprócz tego, co się teraz, co możemy obserwować także w mediach społecznościowych w południowym Libanie, będzie bardzo ciekawy wątek, który no jest, krótko mówiąc, Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, strofowany przez ministra spraw zagranicznych państwa Izrael. To pokazuje, że nie wystarczy sobie wpiąć żonkil, aby uciec od krytyki państwa Izrael, które prowadzi politykę no, odwrotną od tego, o czym mówi prezydent Karol Nawrocki, który nazwał w ostatnim wywiadzie dla kanału Zero państwo Izrael mianem sojusznika Polski, co zakrawa na dużą aberrację. Natomiast dzisiaj ewidentnie warto się przyjrzeć temu. Chciałem także Państwu przedstawić mocne słowa Dmytro Kuleby, byłego ministra spraw zagranicznych Ukrainy, a także słowa Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Republiki Białoruś. No, ewidentnie sytuacja geostrategiczna w naszym regionie się zagęszcza. Wrócę do tematu propozycji Hiszpanii, która chce zerwania przez Unię Europejską umowy stowarzyszeniowej z Izraelem, ale także przyjrzę się w dzisiejszym odcinku manifestowi technologicznemu czy technopolitycznemu koncernu Palantir, koncernu, z którym kooperuje również Wojsko Polskie, a który to koncern jest oskarżany o, no właśnie, o pomaganie państwu Izrael w jego działaniach czy to w Strefie Gazy, czy na innych kierunkach operacyjno-strategicznych, że tak to ujmę. Natomiast, szanowni państwo, dzisiaj chciałem rozpocząć od tematu właśnie rozmów USA-Iran. Wciąż nie jest jasne, co dalej z tymi rozmowami. Pakistan twierdzi, że Iran jest gotów rozmawiać. Pojawiły się informacje w mediach blisko wschodnich, że Iran odrzucił amerykańską propozycję rozmów. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Iran uzależnia udział w rozmowach w Islamabadzie od zniesienia blokady ciśniny Ormus przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Taką informację zresztą prezydent Iranu Masud Pezeszkian miał przekazać stronie pakistańskiej. Natomiast te informacje, które docierają do nas z Islamabadu, no, są takimi informacjami, które starają się zachowywać optymizm i jednak te twierdzenia, że dojdzie do tej drugiej rundy rozmów, choć wiemy, że J.D. Vance no, rzekomo właśnie jeszcze nie wyleciał na te rozmowy. Jest, tak jak mówię, masa dezinformacji. Associated Press zauważył, agencja Associated Press zauważyła, że rzecznik irańskiego MSZ-u nie wykluczył udziału Iranu w tych rozmowach, natomiast no, na razie wszystko wskazuje na to, że Iran nie podjął tej ostatecznej decyzji. Kluczem jest, tak jak powiedziałem, blokada ciśniny Ormus przez Stany Zjednoczone. Blokada dziurawa, to też trzeba jasno powiedzieć. Natomiast pierwsza runda negocjacji USA-Iran w Islamabadzie, przypomnę tylko, że odbyła się w dniach 11-12 kwietnia bieżącego roku i nie przyniosła żadnego przełomu. W tym tygodniu, 22 kwietnia, jeżeli chodzi o czas Polski, kończy się 14-dniowe porozumienie o zawieszeniu broni. Ja państwu już mówiłem, że m.in. agencja Bloomberga wskazywała, że jest możliwość przedłużenia tego zawieszenia broni o jeszcze 14 dni. Natomiast no, tutaj takie nadzieje na przełom pojawiały się całkiem niedawno, 3 dni temu, 17 kwietnia, kiedy szef MSZ-u irańskiego Abbas Araghchi ogłosił, że do zakończenia zawieszenia broni ciśnina Ormus ma być otwarta dla statków. Natomiast to ze strony irańskiej. Wiemy, że z USA poinformowały, że amerykańska blokada irańskich portów, która trwa, przypomnę, od 13 kwietnia, nie zostanie zniesiona. Czyli Amerykanie twardo się upierają, że będą kontynuowali blokadę irańskich portów. No i w efekcie 2 dni temu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ponownie poinformował o zamknięciu cieśniny. Wczoraj doszło do ostrzelania irańskiego statku i do zajęcia tego irańskiego statku Touska. Załodze zarzucono próbę przełamania blokady. Iran zapowiedział już odwet za to działanie i nazwał to aktem piractwa, szanowni państwo, aktem piractwa. Dziś agencja TASNIM poinformowała o ostrzelaniu amerykańskich okrętów przy pomocy dronów. To jest informacja jednoźródłowa. To irańska agencja TASNIM właśnie poinformowała, że Iran zaatakował amerykańskie okręty wojenne za pomocą dronów. Był cytowany dowódca kwatery głównej irańskich sił zbrojnych, Hatam al-Anbiya, generał. To tutaj krótki cytat. Agresywna Ameryka, łamiąc zawieszenie broni i dopuszczając się piractwa morskiego, otworzyła ogień do irańskiego statku handlowego w Zatoce Omańskiej. Po unieruchomieniu jego systemu nawigacyjnego dokonali abordażu i przejęli statek. Siły Zbrojne Islamskiej Republiki Iranu przygotowują zdecydowaną odpowiedź na to zbrojne piractwo morskie, którego dopuściło się wojsko amerykańskie. Koniec cytatu. Tyle irańskie siły zbrojne i agencja TASNIM. To jest informacja niepotwierdzona, ale moim zdaniem już widać tutaj te eskalacje. Widać te eskalacje w Zatoce Perskiej, w Zatoce Omańskiej, w cieśninie Ormus. Agencja Reutera podaje, że szef sztabu pakistańskiej armii, marszałek Asim Munir, miał rozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem i w czasie tej rozmowy przekazać prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że utrzymywana przez USA blokada ciśniny Ormus jest najważniejszą przeszkodą w negocjacjach pokojowych. Trump już w swoim stylu miał odpowiedzieć marszałkowi Munirowi, że rozważy jego rady w tym zakresie. Nie spodziewałbym się jakiegoś wielkiego przełomu w tej kwestii, tym bardziej, że Amerykanie, jak już Państwu powiedziałem wczoraj na wieczorze geopolitycznym, gromadzą siły w regionie po prostu Bliskiego Wschodu. Natomiast w tym momencie trzeba powiedzieć więcej na temat tego, co w tak zwanym międzyczasie robi państwo Izrael. Co robi państwo Izrael w południowym Libanie? Bo to jest, szanowni państwo, coś, co naprawdę mrozi krew w żyłach i jest czymś strasznym. Działania izraelskiej armii są po prostu coraz bardziej potępiane przez tak zwaną społeczność międzynarodową, ale to w żaden sposób nie hamuje tych żołnierzy sił zbrojnych Izraela, nazywanych dla zmylenia przeciwnika siłami obronnymi. Cały świat obiegło zdjęcie, które Państwu za chwilę pokażę, które przedstawia żołnierza właśnie izraelskiego, który rozbija młotem posąg Jezusa Chrystusa podczas nalotu na południowy Liban. To do tego ataku doszło, bo IDF, właśnie siły zbrojne Izraela, potwierdziły to, że do tego doszło. Netanjahu się oficjalnie odciął od tego, natomiast nie ma się co dziwić, skoro obiegło to cały, nie tylko chrześcijański świat. Szanowni Państwo, pozwolicie Państwo, że przedstawię to, co robi armia izraelska. Mam nadzieję, że tutaj się uda to Państwu pokazać. To jest właśnie obraz, który obiegł cały świat, nie tylko, tak jak powiedziałem, cały świat chrześcijański. We wsi Dibel na południu Libanu doszło do roztrzaskania głowy posągu Jezusa Chrystusa. To jest, to trudno nazwać w ogóle aktem wandalizmu, to jest akt barbarzyństwa. Warto podkreślić, że w samych Stanach Zjednoczonych pojawiły się bardzo, ale to bardzo negatywne reakcje, a przecież Stany Zjednoczone są krajem, który bardzo mocno wspiera Izrael. Tak jak powiedziałem, IDF, siły zbrojne Izraela, nazywane przez nich samych siłami obronnymi, co jest moim zdaniem mocno mylące, potwierdziły, że do tego doszło. Możecie Państwo zresztą też zobaczyć, jak wyglądał ten posąg Jezusa Chrystusa przed działaniami armii izraelskiej. To jest akt barbarzyństwa. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni. Niestety w tej wojnie widzimy, jak bardzo rozzuchwalił się Izrael i jak czuje się po prostu bezkarny. Benjamin Netanyahu jest dzisiaj bardzo mocno pewny siebie, z uwagi na wsparcie, które mu okazuje 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Mimo tego sprzeciwu, tak jak powiedziałem, społeczności międzynarodowej, widzicie Państwo, że się nic nie dzieje. Nic się absolutnie nie dzieje, aby powstrzymać zbrodnie przeciwko ludzkości, które dokonuje państwo Izrael. I mamy politykę, bardzo, bardzo uległą politykę, którą prowadzą władze III Rzeczpospolitej, czego przykładem zresztą były niedawne obchody, czy wczorajsze obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim. Widzieliśmy całą śmietankę z Alei Szucha, z ministra Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i wszystkich jego zastępców, którzy się sfotografowali z kwiatami żonkilu. A ja takich zdjęć nie przypominam sobie, jeżeli chodzi o upamiętnienie na przykład ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Nie widziałem takiego zdjęcia szefa polskiej dyplomacji ze wszystkimi swoimi zastępcami, którzy mieliby wpięty w klapę marynarki kwiat lnu. Ale przejdźmy do relacji między Polską a Izraelem. Zastanówmy się przez chwilę, czy taka uległość deklarowana właśnie przez MSZ Rzeczypospolitej Polskiej i samego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo w sprawach geopolitycznych ja nie widzę żadnej, powiedziałbym, istotnej, żadnej radykalnej różnicy między ośrodkiem prezydenckim, a ośrodkiem skupionym wokół prezesa Rady Ministrów i oczywiście ze wszystkimi ministrami. Ale tutaj do rzeczy. Minister spraw zagranicznych III Rzeczypospolitej Radosław Sikorski za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował zniszczenie pomnika Jezusa Chrystusa, które przez izraelskiego żołnierza w południowym Libanie, co Państwu przed chwilą pokazałem. Przy okazji wskazał, że no właśnie, członkowie izraelskiej armii dopuszczali się zbrodni wojennych. No, można powiedzieć, że to jest takie dołączenie się do całego chóru, który słyszeliśmy po ujawnieniu tego zdjęcia. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że w odpowiedzi specjalnie dla szefa polskiej dyplomacji wypowiedział się tutaj szef izraelskiej dyplomacji, który uznał, że wypowiedź polskiego ministra, cytuję, odzwierciedla ignorancję i głęboki brak zrozumienia. Koniec cytatu. No nie wiem, o jakie zrozumienie chodzi ministrowi spraw zagranicznych Izraela, ale przejdźmy do szczegółów. Minister Radosław Sikorski krytycznie odniósł się właśnie do tego wszystkiego, natomiast właśnie minister Sar, szef izraelskiej dyplomacji, powiedział, że cytuję, zdecydowanie odrzucam pana bezpodstawne i zniesławiające stwierdzenia pod adresem IDF, czyli sił obronnych Izraela. Koniec cytatu. Natomiast tutaj Radosław Sikorski napisał, dobrze, że, to jest cytat, dobrze, że minister Sar szybko przeprosił, było za co. Należy ukarać tego żołnierza, ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobu, w jaki żołnierze, ale wyciągnąć wnioski wobec sposobu, w jaki są formowani. Żołnierze IDF sami przyznają się do zbrodni wojennych. Zabijali nie tylko cywilnych Palestyńczyków, ale nawet własnych zakładników. Koniec cytatu. Tyle Radosław Sikorski w odpowiedzi na wpis ambasady Izraela. Natomiast no, warto przyjrzeć się temu, co powiedział także minister Sar. Jest tutaj mowa o tym, że izraelskie siły zbrojne to, cytuję, profesjonalna i etyczna armia. Koniec cytatu. I jeszcze jeden cytat z ministra Sara, z szefa izraelskiej dyplomacji. Od 78 lat z rzędu IDF stawia czoła nieustannym próbom likwidacji państwa Izrael przez państwa totalitarne oraz jedne z najbardziej ekstremalnych i niebezpiecznych organizacji terrorystycznych na świecie. Nie ma żadnej poważnej zachodniej armii demokratycznej, która nie starałaby się uczyć od IDF i korzystać z jej doświadczeń. W rzeczywistości cywile w krajach europejskich również czerpią bezpośrednie korzyści z wyników operacji IDF. Koniec cytatu i ostatni cytat szefa MSZ-u Izraela, który zasugerował Radosławowi Sikorskiemu, aby zamiast, cytuję, prawienia morałów innym, potępił pan osobiście skandaliczny antysemicki incydent, który widzieliśmy w polskim parlamencie w zeszłym tygodniu. I jeszcze dalej, należy zachować ostrożność w formułowaniu nieodpowiedzialnych wypowiedzi, które ostatecznie mogą prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Koniec cytatu. No, to jest sytuacja, szanowni państwo, niewyobrażalna, że minister spraw zagranicznych państwa Izrael w sposób zawoalowany, no, grozi. Grozi nie tylko Radosławowi Sikorskiemu, ale i państwu polskiemu. No, mówienie o tym, że powinni zachowywać ostrożność ministrowie polskiego rządu w swoich wypowiedziach, bo może to prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Ciekawe jakich. Ciekawe, co miał na myśli właśnie Gideon Sar, szef MSZ-u izraelskiego. Ciekawe co, czy kwestie kompromatów na polityków państwa polskiego, chociażby zbieranych za pomocą izraelskiego oprogramowania, czy jeszcze inne kwestie. No wiemy doskonale, że wywiad ukraiński ma ogromne kompromaty związane z aferą podkarpacką, ale wiemy, że służby specjalne III Rzeczpospolitej od służb wojskowych po służby cywilne kupowały no wiele tego oprogramowania, takiego jak Pegasus, który był właśnie wykorzystywany do inwigilacji no właśnie, różnych ludzi i ze świecznika politycznego, i celebryckiego, i medialnego, i eksperckiego, i gospodarczego. I to są słowa, których nie rzuca się na wiatr w dyplomacji, szanowni państwo. Tego typu słów nie rzuca się na wiatr. To są ewidentne groźby ze strony ministra spraw zagranicznych państwa Izrael. I przypomnę tylko, że no, Radosław Sikorski był uznawany, czy jest po dziś dzień uznawany za jednego z najbardziej proamerykańskich i proizraelskich polityków w III Rzeczpospolitej, między innymi z uwagi na swój związek małżeński z Ann Applebaum, ma bliskie relacje oczywiście także towarzyskie ze środowiskami sprzyjającymi Izraelowi w Stanach Zjednoczonych, że tak najdelikatniej to ujmę. Zresztą w Wielkiej Brytanii również ma te doskonałe relacje, natomiast no, widać, że doszło do publicznego strofowania polskiego ministra i nie pomógł tutaj kwiat żonkilu i te takie wszystkie, powiedziałbym, bardzo mocno proizraelskie czy prożydowskie w tym przypadku gesty, jakie składa Radosław Sikorski. Natomiast w sytuacji, kiedy jest, no właśnie, obrona symboliki chrześcijańskiej, mamy bardzo dużą agresję i groźby pod adresem nie tylko ministra, ale także państwa polskiego. No warto mieć to na uwadze, bo to pokazuje stan relacji polsko-izraelskich i uważam, że bardzo źle się stało, że w tym kontekście 2 kwietnia bieżącego roku pan prezydent Karol Nawrocki no poparł agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Bardzo źle się stało, że nieco później już, ale też w trakcie trwania tej 40-dniowej wojny, doszło do spotkania wiceszefa BBN-u, Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta, generała Andrzeja Kowalskiego, generała rezerwy, z ambasadorem Izraela w Polsce, gdzie obaj panowie, widać w doskonałej komitywie, rozmawiali na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. No to zakrawa no niestety na duże odklejenie się od rzeczywistości tutaj niektórych urzędników, no ale też pokazuje, jak silne jest lobby proizraelskie, jak jest uzależnione tak naprawdę jak Polska, decydenci państwa polskiego są uzależnieni dzisiaj od, no właśnie, od kapitału izraelskiego, od technologii izraelskich. Te przechwałki byłego szefa Mossadu, że w każdym praktycznie kraju świata są różne niespodzianki w oprogramowaniu, w software'ze, właśnie tym informatycznym, zastawione przez Mossad. To w kontekście pagerów, tych wybuchających pagerów, jeżeli chodzi o Hezbollah, to też warto to podkreślić. Natomiast, szanowni państwo, chciałbym państwu omówić pokrótce kolejnym tematem jest manifest koncernu Palantir, koncernu, którego jednym z założycieli jest Peter Thiel. To bardzo wpływowa postać w Stanach Zjednoczonych, to jest taki ojciec chrzestny kariery politycznej J.D. Vance'a, obecnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę tutaj czy panowie Karp czy Thiel pokazali o co chodzi. To jest koncern, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zasobów, wielkich zasobów bazodanowych. On pozwala także na kierowanie przez sztuczną inteligencję operacjami militarnymi. No i nie jest żadną tajemnicą, że armia izraelska również wykorzystuje oprogramowanie Palantira. Natomiast ten manifest opublikowany 18 kwietnia bieżącego roku, no to jest taki gest ideologiczny. To jest gest ideologiczny. Możemy tam przeczytać, że no właśnie, ta prywatna firma, bo to nominalnie jest prywatna firma, stawia sobie za misję to, kto ma być inwigilowany, kto ma być neutralizowany i wyjaśnia dlaczego. Mówi o takiej właśnie wielkiej strategii wykorzystywania sztucznej inteligencji. Mówi o potrzebie nowego ładu korporacyjnego, o obowiązkowej służbie wojskowej, o dalszej militaryzacji sztucznej inteligencji, o właściwie potrzebie stosowania polityki bezpieczeństwa, która jako żywo przypomina takie cyberpaństwo policyjne. Ja państwu zresztą mówiłem o tym wielokrotnie, że analiza współczesnej polityki międzynarodowej wskazuje jasno, że wielkie ponadnarodowe koncerny, ale także największe państwa świata, a przynajmniej ich część, dąży do coraz większej inwigilacji obywateli i do tworzenia czegoś, co możemy nazwać takim cybertotalizmem. Cybertotalizmem. No bo jeżeli prezes właśnie Palantira, Alex Karp, mówi o tym, że konkurencja jego firmy ma wymiar polityczny, a nie ekonomiczny, no to o czym my mówimy? A ja przypomnę tylko, że Władysław Kosiniak-Kamysz jako minister obrony narodowej podpisał list intencyjny z koncernem Palantir, jeżeli chodzi o współpracę Wojska Polskiego. No i nie łudźmy się, nie łudźmy się, to nie będzie tak, że to będzie współpraca jednostronna, że Polska będzie tutaj wzbogacana technologicznie, a w zamian będziemy super bezpieczni. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to są plany o wiele bardziej daleko idące i myślę, że warto tutaj zwrócić na to uwagę, że zmierza bardzo wiele do tego, do takiego cyberpaństwa policyjnego. Tego typu manifesty no, nie są, że tak powiem, rzucane na wiatr. I w kontekście, szanowni państwo, naszego bezpieczeństwa, już mówimy teraz o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej, warto przyjrzeć się słowom dwóch polityków, byłego ukraińskiego i obecnego białoruskiego. Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba uważa, że Białoruś przygotowuje się do otwarcia drugiego frontu przeciwko armii ukraińskiej. W swoim podcaście właśnie były szef ukraińskiej dyplomacji wskazał, że ostatnie działania władz Białorusi mogą dawać przesłanki, jego zdaniem, do twierdzenia o otwarciu drugiego frontu w tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej, która jest no, faktycznie wojną zastępczą, jest proxy war Zachodu i szeroko pojętego Zachodu Atlantyckiego z Federacją Rosyjską, czy też jeszcze szerzej z państwem związkowym Rosji i Białorusi. To zresztą są słowa Marco Rubio, szefa amerykańskiej dyplomacji, który na początku drugiej kadencji Donalda Trumpa przyznał to otwarcie i na stronie Departamentu Stanu znalazły się te właśnie słowa. No i jakie mają to być przesłanki, zdaniem Kuleby, które mają świadczyć o tym wszystkim? Po pierwsze, to są cykliczne, prowadzone pod nadzorem rosyjskich oficerów ćwiczenia wojskowe białoruskich żołnierzy. Druga przesłanka to są działania państwa białoruskiego w stanie podwyższonej gotowości, jak to określił Kuleba. Chodzi też o powoływanie do służby oficerów rezerwy. I dalej tutaj są wymienia kolejne przesłanki. Były szef ukraińskiej dyplomacji, jak zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia dowódczo-sztabowe, wzmocnienie obrony powietrznej Białorusi, czy jak to określił, pogłębienie koordynacji i uzgadnianie planów między dowództwami Białorusi i Rosji. No i w tym kontekście mamy ten straszak, który jest stosowany. Ewidentnie Ukraina została odsunięta na drugi plan, jeżeli chodzi o debaty czołowych polityków europejskich, tutaj przede wszystkim oczywiście Bliski Wschód i konsekwencje także na rynku, przede wszystkim na rynku paliw, na rynku ropy, no to są potężne problemy, nawet dla takich krajów jak Norwegia, która ma ostatnio bardzo duże problemy w tym zakresie. Natomiast chciałbym tutaj skonfrontować te słowa Dmytro Kuleby ze słowami prezydenta Republiki Białoruś, Aleksandra Łukaszenki. To są również świeże dane, świeże wypowiedzi. Powiedział zresztą dla RT, dla Russia Today, dla telewizji Russia Today, Aleksander Łukaszenka powiedział, zarzekał się, że Białoruś nie zamierza włączyć się do wojny z Ukrainą, że nie zamierza atakować swoich sąsiadów, natomiast, to jest też bardzo istotne, prezydent Białorusi zaznaczył, że jeśli jego kraj zostanie zaatakowany, to wówczas Mińsk wspólnie z Rosją odpowiedzą całością dostępnych środków. No i tutaj krótki cytat z prezydenta Białorusi. Jeśli zobaczymy, że zagrozi to istnieniu Białorusi, to nie tylko my, ale także zgodnie z naszą umową z Federacją Rosyjską, tu się urywa zdanie, i to wydaje się mało, wykorzystamy wszystko, co mamy. I dalej bardzo ważny cytat z prezydenta Łukaszenki. Moim zadaniem jest ostrzec moich sąsiadów Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, a może w pewnym stopniu i Ukrainę. Boże, broń ich przed agresją wobec Białorusi. To nie oznacza, że jutro, jeśli wybuchnie tam jakaś konfrontacja, uderzymy bronią jądrową w te kraje, przez które lub z których terytorium zostanie przeprowadzona agresja przeciwko nam. Mamy wystarczająco dużo innej broni, by temu przeciwdziałać. Koniec cytatu. No, szanowni państwo, to są słowa poważne, to są również słowa, których się nie rzuca na wiatr. Ewidentnie jest to zapowiedź możliwości wystąpienia jakiejś prowokacji. Ja już wielokrotnie mówiłem o tej groźbie, że ona wzrasta. Im bardziej będzie się przedłużać konflikt na Bliskim Wschodzie, także będzie rosło napięcie geostrategiczne w Europie, także w naszym regionie. Ta groźba, powiedziałbym, operacji pod fałszywą flagą będzie wzrastać. Mówię tutaj o różnego rodzaju prowokacjach dronowych, o uderzeniach na terytorium Federacji Rosyjskiej, czy nawet Republiki Białoruś przez inne państwa, uderzeniami na przykład dronów ukraińskich. To w ostatnim czasie obserwowaliśmy, jeżeli chodzi o atak chociażby na Ustługę. No i to jest właśnie w tym kontekście. To są jasne ostrzeżenia dla Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Jest mowa nawet o możliwości użycia broni jądrowej. To jest też bardzo ciekawe, że mówi o tym prezydent Łukaszenka, że cytuję, uderzymy bronią jądrową. Pytanie, czy jeżeli chodzi o, no właśnie, te dyslokacje rosyjskiej broni jądrowej, tej taktycznej broni jądrowej, czy znajduje się ona pod dowództwem białoruskim, że, no właśnie, rosyjski, tutaj białoruski prezydent mówi o, można to odczytać jako samodzielne działania operacyjno-strategiczne Sił Zbrojnych Republiki Białoruś, czy miałoby być to koordynowane jednak z Moskwy? Myślę, że jednak ten drugi wariant, natomiast jest mowa o tej wystarczającym posiadaniu innej broni, aby temu przeciwdziałać, no, czyli krótko mówiąc jest to potencjalna zapowiedź odwetu, na przykład dronowego czy dronowo-rakietowego na infrastrukturę krytyczną państw z terytorium, których dochodziłoby do uderzeń na Białoruś i Rosję. I to w kontekście tego, co powiedział Kuleba, że no, może tutaj dojść do otwarcia drugiego frontu, no moim zdaniem jest to zapowiedź tej groźby prowokacji pod obcą flagą. To nie jest trudne do zrobienia w dzisiejszych czasach. Zresztą wiemy, że mocarstwom anglosaskim, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, zależy na ciągłym, permanentnym, powiedziałbym, osłabianiu Federacji Rosyjskiej, cudzymi rękami oczywiście, różnego rodzaju zderzakami strategicznymi. No i szanowni państwo, na zakończenie, ale powiem o rzeczy niezwykle istotnej i cieszę się, że jest nas już tak wiele osób, blisko 3000 osób na żywo. Chciałem powiedzieć o zbrodniach żołnierzy izraelskich dokonywanych w Strefie Gazy. Otóż, szanowni państwo, izraelscy żołnierze podzielili się swoimi wspomnieniami izraelskiej gazecie Haaretz. To bodaj pierwszy raz tak obszernie opisano zbrodnie izraelskie oczami izraelskich żołnierzy. W jaki bestialski sposób właśnie ci żołnierze, z którymi rozmawiali redaktorzy gazety Haaretz, jak się zachowywali w Strefie Gazy. Możemy przeczytać w tej izraelskim periodyku, że mówi tutaj jeden z wojskowych, 34-letni, to jest cytat, ludzie nazywali mnie bohaterem, a ja się czułem potworem. No i mówi, i dalej mówi o tym, że żyje w ciągłym lęku, w poczuciu winy, powiedział między innymi, cytuję, byłem w piekle, tylko wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Bomby spadały bez przerwy. Kiedy tona ładunku uderza niedaleko ciebie, serce wyskakuje z piersi. Działałem jak automat, strzelałem bez myślenia, tak jak nas uczono. Dopiero potem dotarło do mnie, że to nie byli żadni terroryści, tylko starszy człowiek i trzech chłopaków. Nie mieli broni. Ich ciała były rozerwane. Nie da się tego zapomnieć. Koniec cytatu. Jest zdecydowanie więcej tutaj tych właśnie wspomnień. Zresztą jedna z rezerwistek, bo w Izraelu jest, oczywiście kobiety również są objęte powszechnym obowiązkiem służby wojskowej. Jedna z rezerwistek zmobilizowanych do działań, do pacyfikacji Strefy Gazy powiedziała, to jest cytat, widziałam śmierć niewinnych ludzi. W normalnym życiu by mnie to zniszczyło, a tam nie obchodziło mnie. Jedno zdarzenie ją tutaj bardzo prześladuje, ta i stwarza to poczucie winy. To jest cytat: rozkazano strzelać do ludzi bez potwierdzenia, kim są. Setki pocisków. Później jednego ocalałego trzymano związanego. Żołnierz zaczął na niego oddawać mocz, a inni się śmiali. I ja też mogłam się śmiać. To mnie przeraża najbardziej. No jest także mnóstwo tutaj mowy o torturach, o brutalnych przesłuchiwaniach robionych przez służby izraelskie. Oszczędzę Państwu szczegółów, bo już w ogóle nałożą już takie shadowbany na ten kanał, czy w ogóle zbanują ten kanał, więc pozwolę sobie zatrzymać się w tym momencie, ale no są przerażające tutaj opisy tych tortur stosowanych przez izraelskie służby, przez izraelskie wojsko, o to jak no, byli dziesiątkowani cywile, ponad 72 tysiące osób zabitych, z czego ponad 20 tysięcy dzieci szacuje się. No, szanowni Państwo, to są przerażające sceny i mimo tego wszystkiego widzimy jeszcze tą wzrastającą agresję państwa Izrael, który odnosi się w sposób jawnie agresywny wobec proizraelskich polityków w Polsce. To jasno pokazuje, że dzisiaj IDF, siły zbrojne Izraela, tak jak powiedziałem, nazywane dla zmylenia przeciwnika siłami obronnymi, nie zakończą tej swojej działalności, jeżeli nie dojdzie do interwencji międzynarodowej, a nic na to nie wskazuje, aby doszło do interwencji międzynarodowej. Moim zdaniem państwo Izrael przygotowuje się do dalszego realizowania koncepcji Wielkiego Izraela, stąd te działania na południe od rzeki Litani w południowym Libanie, które są oczywiście zbrodniami wojennymi. To, co robi państwo Izrael, to jest, tak jak powiedziałem i mówię to otwarcie, to są po prostu zbrodnie przeciwko ludzkości, to jest polityka ludobójstwa, która jest realizowana przez państwo Izrael. Natomiast no, przeraża to, że jest tak wielka bezsilność. I na koniec jeszcze o jednym z nielicznych takich, powiedziałbym, odważnych polityków w Unii Europejskiej, który wprost sprzeciwia się temu, co robi państwo Izrael. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział 19 kwietnia, że Hiszpania formalnie zwróci się do Unii Europejskiej o zerwanie, podkreślam, zerwanie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. No i na wiecu w Andaluzji te słowa też mocne padły. Sanchez powiedział, to jest cytat: rząd, który narusza prawo międzynarodowe, a tym samym zasady i wartości Unii Europejskiej, nie może być partnerem Unii Europejskiej. To tak proste. Koniec cytatu. Zresztą tutaj opieram się na doniesieniach agencji Anadolu. No i też warto tutaj dodać jeszcze jeden cytat. Zrobimy to nie dlatego, że mamy coś przeciwko narodowi izraelskiemu, ale dlatego, że nie zgadzamy się z działaniami jego rządu. Koniec cytatu. No, jest też mowa o tym, że działania państwa Izrael kosztują tysiące istnień ludzkich, zmuszają miliony ludzi do przesiedleń. No i oczywiście też o stratach gospodarczych jest. Ewidentnie mamy krytykę państwa Izrael, mamy krytykę rządu izraelskiego, koalicji pod wodzą Benjamina Netanyahu, a nie krytykę samego narodu. Choć jak widzimy pewnej części tego narodu jest bardzo wielu także zbrodniarzy, którzy wprost mówią o swoich zbrodniach, których dokonywali na cywilach, i to nie pisze gazeta żadna polska, turecka, irańska czy chińska, tylko no właśnie, izraelski Harec. Warto o tym, szanowni Państwo, pamiętać. Ja za chwilę przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Tyle mojego wstępu. Dziękuję serdecznie za Państwa wsparcie. Przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytanie. Polak katolik pyta: dobry wieczór, panie Leszku. Czy bombardowanie muzułmańskiej części Nigerii pod koniec zeszłego roku bez zgody władz w Abudży to szykowanie sobie nowego naftowego wroga? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. To ja to komentowałem, to uderzenie na Nigerię. To ewidentnie uderzenie w dobre relacje nigeryjsko-chińskie, w zakupy ropy przez Chiny. To jest taka, można powiedzieć, to jest system naczyń połączonych, to jest pewna sieć. Amerykanie atakują te węzły sieci niezwykle istotne dla gospodarki chińskiej. Próbują ograniczyć dostawy węglowodorów do Chin. Wiemy, że Chiny są od tego uzależnione. Także to bombardowanie najpierw w Nigerii, a następnie 3 stycznia bieżącego roku zaatakowanie Wenezueli, to jest, można powiedzieć, to samo. Znaczy, krótko mówiąc, element tego samego planu osłabiania gospodarczego Chin. Dobrze, idziemy dalej. Commander of Poland, czy pana zdaniem cały Zachód to jedno państwo, czy istnieją jakieś wyjątki? Ja czy rozumiem, o co chodzi. Chodzi o to, że przyjmują jednolitą strategię, ale nie, na razie tak się nie dzieje. Są różne wyłomy, zresztą widzimy po polityce Słowacji, po polityce Węgier, po polityce nawet Czech, które zmieniły przecież swoją pewien wektor geostrategiczny, na pewno osłabiły to ostrze antyrosyjskie. Magister Gabriela Ucherek pyta: jak pan się odniesie do informacji na temat działań Madziara, który według doniesień kontynuuje politykę Orbana? No, niewątpliwie to, o czym się dowiedzieliśmy dzisiaj, to, że lider partii TISA, Peter Madziar, no, wystosował, czy zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o natychmiastowe otwarcie uszkodzonego rurociągu naftowego Przyjaźń i od tego uzależnił, jako przyszły premier, wycofanie blokady na unijną pożyczkę 90 miliardów euro dla Kijowa, ta pożyczka oczywiście, no to jest bardzo asertywny ruch. To ewidentnie tutaj kontynuuje Madziar, przynajmniej na tym etapie, politykę Orbana. Czyli krótko mówiąc, stosuje tę zasadę weta tam, gdzie jest to korzystne dla interesu Węgrów i krótko mówiąc postawił ultimatum Zełenskiemu, postawił ultimatum władzom w Kijowie, że jeżeli nie odblokują właśnie rurociągu Przyjaźń, no to nie będzie tych 90 miliardów euro, a pamiętajmy, że przecież jeszcze wczoraj Viktor Orban oświadczył, że władze w Budapeszcie otrzymują sygnały, że Ukraina jest gotowa przywrócić tranzyt ropy. No, czyli krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z utrzymaniem tego, czyli utrzymaniem tego wektora właśnie geostrategicznego. Beskid 1413. Panie Leszku, często pan mówił o listach uwierzytelniających dla nowego ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce i o ich akceptacji przez prezydenta. Czy jest ustalony jakiś ostateczny termin? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Jeżeli ktoś ma z państwa takie informacje, to też byłbym tutaj wdzięczny za informacje na czacie. Idziemy dalej. Dobrze. Leon Bryjak. Panie doktorze, czemu tak mało mówi się o polskim bogactwie w złożach naturalnych? Czy wierzy pan, że Grzegorz Braun odblokuje dla narodu przemysł wydobywczy? No dlaczego się tak mówi? No bo oczywiście o dużych pieniądzach, duże pieniądze lubią ciszę i zagraniczne koncerny nie chcą o tym, aby Polacy byli uświadamiani w tym zakresie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeden polityk no, nie zmieni całego kierunku polityki państwa. Tu muszą nastąpić zmiany systemowe. Zresztą już widzimy, że są zakusy na to, aby zatrzymać polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, Grzegorza Brauna, więc tutaj widzimy, że jednego polityka jest, system, władza jest w stanie w jakiś sposób blokować, czy nawet próbować przy pomocy, takich form, wykorzystując system prawny, neutralizować, że tak to określę, dlatego też byłbym tutaj bardzo ostrożny przed formowaniem takich, powiedziałbym, takich sformułowań, że jedna osoba będzie tutaj cudotwórcą i no, bez mobilizacji politycznej sporej części polskiego narodu nie da się zmienić tego kierunku. Oczywiście taki czy inny polityk jest, ma ważną rolę, ważną misję do odegrania, ale patrzmy na to całościowo, kompleksowo. Tu musi naprawdę nastąpić duże przebudzenie sporej części wśród naszego narodu i taka mobilizacja polityczna, która właśnie może dopiero zmienić kierunek, zmienić wektor polityki względem zasobów naturalnych, czy względem polityki zagranicznej, polityki obronnej, czy polityki bezpieczeństwa. Andrzej Strzemiński, 2960. Pytanie. Profesor Jiang twierdzi, że jest rozdźwięk między premierem Iranu a strażnikami rewolucji. Czy pan się z tym zgadza? Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. Myślę, że tak. Myślę, że jest ten rozdźwięk, jeżeli chodzi o władze, nazwijmy to świeckie, a IRGC, czyli Korpus Strażników Rewolucji. Korpus Strażników Rewolucji po zamordowaniu przez Amerykanów Ajatollaha Alego Chameneja jego bardzo mocno się usztywnił w swojej polityce. Doszli do władzy w Iranie twardogłowi, którzy teraz kierują polityką zagraniczną tego państwa. Pamiętajmy, że Ali Chamenei był człowiekiem, który sprzeciwiał się posiadaniu przez Iran broni jądrowej z pobudek religijnych. Natomiast po zabiciu, po zamordowaniu Alego Larijaniego i właśnie Alego Chameneiego nastąpiło mocne usztywnienie stanowiska Iranu. Tomasz Bilski, czy możemy uznawać grę polityków jako politykę państw narodów, wiedząc, że Unia Europejska generalnie w tej chwili przypomina grupę sekciarską i tło innych europosłów? No, jeśli dobrze rozumiem to pytanie, to myślę, że nie, no, że w wielu krajach nie można utożsamiać gry polityków jako, że tak powiem, oczekiwań i wyrazu woli całego narodu. No spójrzcie Państwo na Polskę. Czy ktokolwiek w Polsce dzisiaj realnie, gdyby go zapytać, czy chce oddać swoje dzieci, swoich synów, córki na wojnę, na front, jako mięso armatnie, czy odpowiedziałby tak, czy nie? No przecież polityka realizowana przez establishment polityczny III Rzeczpospolitej właśnie do tego prowadzi. Więc tutaj utożsamianie tej gry polityków, bardzo niebezpiecznej gry, widzimy to po establishmencie III Rzeczpospolitej, z wolą całego narodu, no jest moim zdaniem nieporozumieniem. Bo demokracja jest, delikatnie mówiąc, mocno niedoskonałym ustrojem. Tomasz Bilski pyta, czy zerwanie jakichkolwiek oficjalnych relacji z Izraelem przez Unię Europejską nie jest jednocześnie otwarciem nowego konfliktu? Czy Europa nie powinna zachowywać się bardziej jak gracze, czy rozumiem, w sposób bardziej wyrachowany. Natomiast no, pytanie, czy godzimy się na tego typu ludobójczą politykę realizowaną przez państwo Izrael. Bo pamiętajmy, że jeżeli Izrael zrealizuje swoją koncepcję, no właśnie, państwa od Nilu do Eufratu, od Morza Czerwonego do Morza Śródziemnego, to czy ambicje tego państwa geopolityczne, geoekonomiczne nie będą prowadzić do kolejnych wojen, na przykład do wojny z Turcją, do ataku na członka NATO. Przecież mamy bardzo agresywne wypowiedzi polityków izraelskich wobec Turcji, wobec Hakana Fidana, szefa dyplomacji tureckiej, czy Recepa Erdoana. No, ja zastanówmy się, co będzie dalej w przypadku państwa polskiego, w przypadku ustawy 447, roszczeń żydowskich za tak zwane mienie bezspadkowe. No tutaj uważam, że trzeba postawić tamę tej polityce, która jest polityką zbrodni przeciwko ludzkości. Dobrze, przejdźmy teraz do części tych wcześniejszych pytań. Zenon Dzięgel, czy algorytmy YouTube'a nie łamią polskiego prawa? Gdzie jakiś regulamin stoi ponad prawem polskim i polską konstytucją? No niestety tak, w wielu aspektach media społecznościowe kontrolowane przez amerykańskie koncerny czy koncerny ponadnarodowe no nie stosują się do polskiego prawa, mają swoje regulaminy, swoją politykę. Była kwestia uregulowania tego wszystkiego, natomiast blokowana przez ambasadę amerykańską, która się absolutnie nie zgadza na jakiekolwiek no właśnie narzucanie ograniczeń dla amerykańskich koncernów informacyjnych. Dziękuję użytkownikowi Polk6764 za wsparcie. Dziękuję użytkownikowi Tomasz Konik 6866 za wsparcie. Soniacz 2, pytanie, kiedy pojedynek między panem a Jackiem Bartosiakiem? Jak z mojej strony nie ma żadnych przeszkód, jest zielone światło tutaj, ale jak wiemy, do tanga trzeba dwojga. Wismajor 2011, panie doktorze, co może się stać z domostwami opuszczonymi po ewentualnym ogłoszeniu ewakuacji? Czy można być spokojnym, a może plan jest prosty, zasiedlić je nowymi, w cudzysłowie, obywatelami z Ukrainy? Nie wiem, ponieważ rząd się nie komunikuje strategicznie z narodem w tej sprawie. Ja państwu o tym już mówiłem wielokrotnie, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa domostw, czy to mieszkań w blokach, czy w domków jednorodzinnych, czy gospodarstw rolnych, jeżeli chodzi o opuszczenie przez obywateli, nie wiemy, jak będzie wyglądać kwestia ochrony tego majątku. Przecież widzieliśmy tych przestępców, którzy szabrowali mienie powodzian, tak? Widzieliśmy to zresztą całkiem niedawno, jaka była skala tego wszystkiego, a wyobraźmy sobie, że teraz jeszcze jest zmieniona struktura etniczna państwa polskiego. Część obywateli w przypadku zagrożenia wojennego będzie zmobilizowana, mówi się o półmilionowej armii, to jest ogrom, ale mamy też przecież ogromne mniejszości narodowe, z ogromną diasporą ukraińską na czele, którzy to obywatele Ukrainy nie będą przecież powoływani pod broń, nie będą wcielani do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. No jak państwo myślicie? Jeżeli młodzi Ukraińcy w wieku poborowym wyjechali ze swojego kraju i zagłosowali nogami za hasłem "to nie nasza wojna" i nie chcieli walczyć za interesy ukraińskich oligarchów, no to będą chcieli walczyć za interesy Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, za majątek pana Morawieckiego, za interesy pana Tuska, Kaczyńskiego czy Kosiniaka-Kamysza. No bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Barbara J8SC. Kto według pana może być następnym szefem Komisji Europejskiej po Ursuli von der Leyen? No tutaj myślę, że to jest też to pytanie w kontekście tych głosów o tym, że mógłby być to Viktor Orban, bo pojawiły się też takie głosy. No to bardzo ciekawe, to znaczy zobaczymy, jak wygląda kwestia, jak będzie wyglądała kwestia wsparcia amerykańskiego. Natomiast na dziś jest to trudna sprawa pod takim kątem, żeby właśnie Viktor Orban objął, ale wszystko jest możliwe. Orban miał i ma po dziś dzień bardzo dobre relacje z Benjaminem Netanyahu. Moim zdaniem będzie duży opór wobec propozycji Pedro Sancheza. Lobby proizraelskie jest ogromne w Unii Europejskiej. No, myślę, że wcale nie słabsze niż w Stanach Zjednoczonych, w niektórych krajach, na przykład w Niemczech. Natomiast w tym kontekście, no tutaj przede wszystkim wsparcie samego Netanyahu, samego lobby proizraelskiego może być bardzo ciekawe w kontekście na ewentualnej kandydatury Viktora Orbana. No ale oczywiście dzisiaj to jest wróżenie z fusów. Stefan Batory U7K. Pytanie, co pan sądzi o planie ewakuacyjnym i związanymi z nimi opcjami rozwoju konfliktu? No ja już mówiłem na ten temat, tego krajowego planu ewakuacyjnego i tych planów w gminach. Ewidentnie Polska przygotowuje się do jakiejś formy wojny. Nie wiem, czy chodzi o wojnę pełnoskalową, czy chodzi o jakąś formę ograniczonego konfliktu, ale bardzo mnie niepokoją te doniesienia, o których państwu już dzisiaj powiedziałem. Te doniesienia byłego szefa ukraińskiej dyplomacji w połączeniu ze słowami Aleksandra Łukaszenki, no wskazują jednoznacznie, że możemy się spodziewać operacji pod fałszywą flagą i jakiejś formy prowokacji. Media niemieckie, na które się też powoływałem w wieczorach geopolitycznych, też wskazują na możliwość eskalacji jeszcze w tym roku. Pojawiają się oczywiście różne daty, pojawia się najczęściej ten horyzont nie przekracza 2030 roku, mówi się albo o 27, albo 28 roku, teraz często się właśnie mówi o tym 28, ale media niemieckie, takie jak Bild, którego Państwu już wielokrotnie cytowałem, wspominały o nawet maju tego roku jako możliwej jakiejś formie zaostrzenia relacji NATO-Rosja. No to w kontekście tego, co powiedział prezydent Łukaszenka, który powiedział o możliwych tego typu działaniach z terytoriów państw takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Ukraina, no ewidentnie jest coś na rzeczy. To jest jasne, że prezydent takiego państwa jak Białoruś, czy jakiegokolwiek innego suwerennego państwa, no nie może dzielić się od tak po prostu szczegółowymi danymi wywiadowczymi, dlatego używa się takiego języka dyplomatycznego, choć myślę, że ta wypowiedź białoruskiego prezydenta jest bardzo ostra. Tam jest mowa nawet o użyciu broni jądrowej. W związku z czym, no, ja bym tego absolutnie nie lekceważył. Urszula Orsa, czy Bułgaria po wyborach parlamentarnych jest w stanie zastąpić Węgry w kwestii blokowania Unii Europejskiej, w kwestii federalizacji i finansowania wojny na Ukrainie? Ja wiem, że są bardzo duże nadzieje, jeżeli chodzi o przejęcie tej pałeczki, jeżeli chodzi o postać w ogóle tutaj Viktora Orbana, no to też pamiętajmy, że w każdym razie jego wpływy na Węgrzech wcale z dnia na dzień nie ustaną w sytuacji, kiedy premierem będzie Peter Madziar. Fidesz obsadził naprawdę sporo instytucji państwowych swoimi ludźmi i ja bym się tutaj nie spodziewał jakiejś wielkiej rewolucji, że Madziar nagle o 180 stopni zmieni politykę węgierską. Zresztą już widzimy, że no właśnie, dochodzi do kontynuacji, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego, jeżeli chodzi o wybory w Bułgarii, no tak jak powiedziałem, są duże nadzieje związane z nowym rządem, z Rumenem Radewem, natomiast no ewidentnie jest coraz słabsza ta koalicja tych państw, które sprzeciwiają się federalizacji. Jest coraz więcej mowy o autonomii strategicznej, jeżeli chodzi o autonomię strategiczną. W związku z czym no, chciałbym, żeby rzeczywiście był większy opór, natomiast na razie wielu takich informacji nie mamy, jeżeli chodzi o tego typu nadzieje, tego typu perspektywy. Dobrze, przechodzimy dalej. Selim 6789. Wiadomo, że jesteśmy w strefie wpływów USA. Moje pytanie brzmi, czy to, że wydarzenia, które dążą do zniszczenia, osłabienia Rosji, to agenda USA? Czy to nasze wewnętrzne pragnienia w nawiasie Polski? Znaczy, przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że jest to w dużej mierze, to są działania brytyjskie, brytyjskiego wywiadu, brytyjskiej dyplomacji, która ma ogromne ambicje do osłabiania Rosji na arenie międzynarodowej. To jest coś, co często jest lekceważone. Patrzymy na ten konflikt jako na proxy war, na wojnę zastępczą Stanów Zjednoczonych i Rosji, ale tutaj absolutnie nie wolno umniejszać tej roli wywiadu brytyjskiego. Ja już wielokrotnie Państwu mówiłem o tym artykule w New York Timesie z 25 lutego 2024 roku. Wojna szpiegowska, tak zatytułowany, który mówił o tym, że to MI6, czyli wywiad brytyjski i CIA stworzyły tych 12 baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy po 2014 roku. To rzuca zupełnie nowe światło na genezę wojny na Ukrainie. Natomiast w mojej ocenie Brytyjczycy cały czas dążą do konfrontacji, do wykorzystywania coraz to nowych zderzaków strategicznych przeciwko Rosji. No i ewidentnie nasiliło się wykorzystywanie państw bałtyckich do tego typu działań. Niestety Polska jest również traktowana w geostrategii brytyjskiej jako zderzak strategiczny. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast to całe mydlenie oczu o tym partnerstwie strategicznym Polski z Francją, partnerstwie strategicznym Polski i Wielkiej Brytanii, no to przypomina jako żywo działania, które znamy z okresu II Rzeczpospolitej, które oczywiście pamięcią historyczną sięgamy pamięcią historyczną do tych wydarzeń, do tych wszystkich gwarancji francusko-brytyjskich. Ja absolutnie jestem przekonany, że siły zbrojne Wielkiej Brytanii mają bardzo mocno ograniczone zdolności do projekcji siły, zwłaszcza siły lądowej, a już zwłaszcza jeżeli chodzi o nizinę wschodnioeuropejską, są po prostu dramatycznie słabe. Siły lądowe brytyjskie są kompletnie nieprzygotowane do jakichkolwiek większych działań na takim obszarze właśnie jak nizina wschodnioeuropejska. Natomiast wypchnąć Polskę do takiej wojny oczywiście mogą i moim zdaniem robią to konsekwentnie. Natomiast wykorzystywany jest resentyment antyrosyjski w Polsce. Bardzo mocno te nastroje antyrosyjskie są po prostu sztucznie podbijane. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że te wszystkie sondaże, które mówią o tym, że ponad 90% Polaków tutaj nie lubi Rosji, nie lubi Rosji czy rosyjskiej kultury, to jest sztucznie wywołane, to jest sztucznie napompowane. Widzieliśmy te wszystkie... te próby zaszczuwania, szykanowania ludzi, którzy domagali się i domagają się normalizacji relacji Polski z Rosją i Białorusią. Widzieliśmy te wszystkie operetkowe zrywania umów o współpracy polskich uniwersytetów z uniwersytetami w Rosji. No to jest szaleństwem. Widzieliśmy te blokowanie spektakli dramatopisarzy rosyjskich w polskich teatrach, czy grania przez filharmonię, przez pewien czas oczywiście, rosyjskich kompozytorów. No to nastąpiło szaleństwo. No taka rusofobia, która stała się po prostu rasizmem, formą rasizmu przeciwko Rosjanom. Oczywiście najsilniejsze to było w latach 2022-2023. Były te bardzo agresywne działania przeciwko ludziom, którzy mówili, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Było naprawdę mnóstwo szykan, wywrzucania ludzi z pracy i tak dalej. To zresztą część z Państwa pamięta. To się później skończyło po tej nieudanej kontrofensywie ukraińskiej i po licznych antypolskich wypowiedziach, czy to ze strony Zełenskiego, czy ze strony Kuleby, czy jeszcze innych, chociażby ludzi z ukraińskiego IPN-u, kiedy Ukraina zaczęła prowadzić bardzo asertywną, żeby nie powiedzieć agresywną politykę wobec państwa polskiego, zaczęła porozumiewać się ponad naszymi głowami z politykami w Niemczech, stąd to partnerstwo strategiczne niemiecko-ukraińskie, o którym Państwu ostatnio mówiłem. No i oczywiście mieliśmy całą plejadę popisów właśnie diaspory ukraińskiej w Polsce. Niejaka Panczenko mówiła o podpaleniach. Mieliśmy całą serię podpaleń. Zobaczcie Państwo, że zostało wszystko zamiecione pod dywan. Zostało wszystko medialnie wyciszone, jeżeli chodzi o podpalenia dokonywane przez obywateli Ukrainy na terytorium państwa polskiego. Ile było tego? Przecież było mnóstwo przypadków podpaleń w całym kraju. Były naruszenia bezpieczeństwa w stacjach przepompowni wody, czy oczyszczalni ścieków. Ta kwestia i Krakowa, i Sopotu, o której Państwu mówiłem. Zresztą w programach na żywo były także programy na żywo na ten temat, na tym kanale. I to wszystko zostało zamiecione pod dywan. Nie wiemy o tym, czy ktokolwiek ze sprawców został w ogóle skazany za to. Sprawa została absolutnie wyciszona, moim zdaniem politycznie, to była decyzja polityczna, i zamieciona przed dywan, pod dywan oczywiście. Dlatego te niestety... te nastroje antyrosyjskie w Polsce są bardzo zręcznie wykorzystywane przez takie wywiady jak wywiad brytyjski, wywiad amerykański, wywiad niemiecki czy wywiad ukraiński. W mojej ocenie Ukraina będzie cały czas dążyć do tego, aby wciągnąć jakieś inne państwa do wojny przeciwko Rosji, no bo przecież kończy im się rekrut. Wiele milionów obywateli Ukrainy wyjechało z tego państwa, o czym się też mało mówi w Polsce, ale spora część, mówi się nawet o 2 milionach, miała wyjechać do Rosji. Oczywiście kilka milionów w Unii Europejskiej, no to jest, które wyjechali od 2022 czy też od 2014 roku, no to jest problem dzisiaj dla sił zbrojnych ukraińskich, które mają problem ogromny, jeżeli chodzi o utrzymanie frontu, jeżeli chodzi o mobilizację. No, abstrahując od tej propagandy ukraińskiej, która panuje w mediach głównego nurtu w Polsce, no trzeba jasno powiedzieć, że sytuacja Ukrainy staje się coraz trudniejsza i bez tych 90 miliardów, no w cudzysłowie pożyczki, formalnie jest to pożyczka, ale zapisy są tak skonstruowane, że Ukraina może jej nie chcieć spłacić, o tak bym delikatnie to określił. No może będzie trudno funkcjonować państwu ukraińskiemu przy tym poziomie korupcji, który jest. Te sprawy też zostały zamiecione pod dywan. Sprawa Andrija Jermaka na przykład, który fotografował się z całą śmietanką polityczną, ekspercką, z ludzi z głównego nurtu eksperckiego, który miał wyjechać rzekomo na front. Pamiętacie Państwo, była o tym mowa wielokrotnie w podcaście geopolitycznym. Michał Ceka, trwają wspólne ćwiczenia wojskowe USA i Filipin, czy to próba zastraszenia Chin? No to jest próba wpłynięcia na decyzje Chin, jeżeli chodzi o kwestie różnego rodzaju ograniczeń dla przemysłu amerykańskiego. Chodzi o te oświadczenia Ministerstwa Handlu chińskiego, natomiast Filipiny odgrywają oczywiście ogromną rolę w geostrategii amerykańskiej. Polecam Państwu przede wszystkim pracę Alfreda Mahana, amerykańskiego admirała, no jednego z twórców geostrategii morskiej Stanów Zjednoczonych, który mówił, że bezwzględnie Stany Zjednoczone powinny dokonać przekopania kanału panamskiego i objęcia swoją kuratelą geostrategiczną Filipin, które są niezwykle istotne, jeżeli chodzi o zdolności do projekcji siły i utrzymania obecności amerykańskiej na Indo-Pacyfiku. Także z punktu widzenia geostrategii amerykańskiej, geostrategii Alfreda Mahana, kontroli czy też próby kontroli żeglugi na Indo-Pacyfiku, to jest strategicznie ważne i nie pierwsze oczywiście ćwiczenia wojskowe amerykańskie, amerykańsko-filipińskie. Dziękuję użytkownikowi Krzysiek4179 za wsparcie. Open Art Gallery. Czy stanowisko Sancheza wobec Izraela jest motywowane lewicowością? Jeśli nie, to jakie czynniki decydują? No to jest kilka czynników, które decydują o tej postawie Pedro Sancheza. Na pewno, jak to się mówi w tych kołach lewicowych, tak zwana lewicowa wrażliwość. Natomiast no, faktem jest, że Hiszpania zdecydowała się uznać państwowość Palestyny dopiero w 2024 roku. To jest, to można powiedzieć, że to już, to stanowisko takie dzisiaj, krytyczne wobec państwa Izrael, to nie wzięło się znikąd, to też nie narodziło się w 2026 roku. Już wcześniej w obliczu tych izraelskich działań przeciwko Palestyńczykom, tym masowym mordom i eksterminacji, próby eksterminacji narodu palestyńskiego w Strefie Gazy, które przybrało formę ludobójstwa, Hiszpania zdecydowała się uznać właśnie państwowość Palestyny w 2024 roku, podniosła ten szczebel przedstawicielstwa palestyńskiego w Madrycie do poziomu ambasady, no i odwrotnie nastąpiło w przypadku relacji z Izraelem. Hiszpańskiego ambasadora odwołano na stałe, podkreślam, na stałe z Tel Awiwu. Madryt wprowadził także embargo na handel bronią z Izraelem. To też jest bardzo, bardzo ważne i to, jak mówię, to te wypowiedzi, które Państwu dzisiaj cytowałem, Sancheza, to nie jest, można powiedzieć, pierwszy raz. To nie jest pierwszy raz. Hiszpania zresztą bardzo dystansuje się w ostatnim czasie od działań amerykańskich, stąd ta zdecydowana odmowa rządu Sancheza na wykorzystanie baz wojskowych do ataku na Iran. W ogóle zamknięta została przestrzeń Hiszpanii, przestrzeń powietrzna dla samolotów biorących udział w tej agresji na Islamską Republikę Iranu. Przypomnę jeszcze, że Hiszpania wycofała przecież żołnierzy prowadzących misję w Iraku, w tym oczywiście pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. No i Madryt przywrócił pracę swojej ambasady w Teheranie. To jest polityka nastawiona na włączenie Hiszpanii bardzo aktywnie w autonomię strategiczną Europy. Ja już Państwu mówiłem o tym, że tutaj tym celem takim bardzo istotnym geopolitycznym rządu Pedro Sancheza jest dołączenie do twardego rdzenia federalizującej się Unii Europejskiej. To jest moim zdaniem taki lewar, który ma do tego służyć, takie dystansowanie się wobec polityki amerykańskiej, no, która obecnie jest przede wszystkim oczywiście polityką proizraelską. Dziękuję użytkownikowi USNYNYC31NYC, czytając z angielska. Jak zwykle dobry, obiektywny komentarz. Czy znał pan akcję MOST, ewakuację tak z Żydów, kupowane na masową skalę sfałszowanych dokumentów z pochodzenia, dotyczy pochodzenia żydowskiego, z byłego ZSRR? Oczywiście, że tak. Wiemy, że Trzecia Rzeczpospolita u swojego zarania ma ten właśnie swój bardzo aktywny udział w operacji MOST, czyli ewakuacji ludzi z pochodzeniem żydowskim z terytorium Związku Radzieckiego do Izraela. Tworzono taki most powietrzny z byłego Związku Radzieckiego przez Polskę, jeszcze w czasach, kiedy istniał Związek Radziecki, później już jako Federacja Rosyjska prowadzono. Nawet mówiło się, że były bardzo aktywne, zaangażowane w to nie tylko izraelskie i rosyjskie służby, ale oczywiście także polskie służby specjalne. Niektórzy, nawet ci, co bardziej złośliwi, uważali, że nazwa GROM, nazwa jednostki wojskowej GROM, to jest prawidłowe rozszyfrowanie, to jest grupa realizacji operacji MOST. No, faktem jest, że wojska specjalne, których zalążek wtedy tych współczesnych wojsk specjalnych, no bo oczywiście też w PRL-u były wojska specjalne, takie jak 56. kompania specjalna, ale jeżeli chodzi o ten zalążek wojsk specjalnych III Rzeczpospolitej, on był według relacji wielu był zaangażowany w osłonę przerzutu właśnie Żydów ze Związku Radzieckiego, czy tych, którzy wykazywali pochodzenie po prostu żydowskie ze Związku Radzieckiego przez Polskę do Izraela. Łukasz Malanowski, pytanie. W sytuacji wojny na terenie Polski obywatele z kategorią wojskową D wciągani są pod broń na wojnę. No tak, bo kategoria D to jest kategoria niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju. Natomiast nie ma tam mowy o niezdolnym dla służby w czasie wojny. To jest kategoria E. Jak najbardziej, tak. Tutaj często zadajecie Państwo pytanie o kwestie mobilizacji, o kwestie kart mobilizacyjnych i tak dalej. Także, Szanowni Państwo, ci z Państwa, którzy mają kategorię zdrowia D wynikającą ze stanu faktycznego zdrowia, czy też postarali się o taką kategorię różnymi sposobami, nie są chronieni na wypadek wojny, żeby była pełna jasność. Absolutnie tutaj nie są chronieni. Michał CK, jeszcze jedno pytanie. Arabia Saudyjska zerwała kontakt z USA. Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą wydalić wojska USA, ponieważ zamiast ochrony przyciągają atak. Czy państwa zatoki odwrócą się od USA? Czy Polska powinna zrezygnować z baz USA? Znaczy, nic mi nie wiadomo, żeby Arabia Saudyjska zerwała kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, że w Arabii Saudyjskiej i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwają gorączkowe, takie powiedziałbym, narady i też konsultacje z krajami takimi jak Pakistan czy Chiny. Natomiast no to są oczywiście... Ta wojna, tych 40 dni tej wojny tegorocznej, agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych pokazało, że amerykańskie bazy przyciągają po prostu rakiety, że to nie jest żadna gwarancja bezpieczeństwa, że to nie jest żadna polisa ubezpieczeniowa, bazy amerykańskie, amerykańska infrastruktura militarna i tak dalej. W związku z tym tutaj naprawdę trzeba się zastanowić nad kwestią dalszych relacji polsko-amerykańskich. 24 maja bieżącego roku odbędzie się moja trzecia debata z panem Arturem Kalbarczykiem, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, prowadzona przez redaktora Piotra Szlachtowicza, którego również pozdrawiam serdecznie, i będziemy tam rozmawiać na temat stosunków polsko-amerykańskich. Będziemy rozmawiać oczywiście o prezydencie Donaldzie Trumpie, jego polityce, ale no nie sposób, Szanowni Państwo, już po, no właśnie, po ponad roku tej drugiej kadencji prezydenta Trumpa nie spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak powinny dalej wyglądać stosunki polsko-amerykańskie. Bo nie da się ukryć, że dzisiaj popieranie Stanów Zjednoczonych jest ogromnym ryzykiem. Włączanie się w tak agresywną politykę amerykańską, która prowadzi do destabilizacji sytuacji na rynku węglowodorów, ale nie tylko, na rynku helu, na rynku bromu, w ogóle tych surowców krytycznych, jest szkodliwe dla państwa polskiego. Ewidentnie Polska płaci cenę. My jako podatnicy, jako obywatele, jako konsumenci po prostu tracimy na polityce, którą realizuje 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, a przecież to nie jest tak, że prezydent Trump prowadzi samodzielnie tę politykę, bez wiedzy i zgody głębokiego państwa. To była oczywiście taka mowa o tym, że miał Donald Trump to głębokie państwo osłabić i tak dalej, no ale ewidentnie mówi językiem głębokiego państwa amerykańskiego, koncernów zbrojeniowych, tych, którzy chcieli konfrontacji z Iranem, czy też wsparcia państwa Izrael i tak dalej. Dlatego ja uważam, że ta opcja pozbycia się baz amerykańskich z terytorium państwa polskiego jest opcją, która powinna być cały czas na stole. Jeżeli W ogóle uważam, że powinno nastąpić głębokie przedefiniowanie czy redefinicja relacji polsko-amerykańskich. Polska nie może się być po prostu wasalem Stanów Zjednoczonych. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, że to, co się wydarzyło w 2002 roku, przyjęcie tych 15, niektórzy mówią 30 milionów dolarów przez Andrzeja D., pseudonim Globus, szefa agencji wywiadu, razem ze swoimi dwoma współpracownikami, to w gotówce zostało przejęte z ambasady przy ulicy Pięknej w Warszawie za, właśnie, za tę izbę tortur w Starych Kiejkutach, w OKKW, w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu. No to był absolutnie ten grzech, taki powiedziałbym geopolityczny, który bardzo mocno uzależnił państwo polskie od Stanów Zjednoczonych, od ich polityki. Polska stała się takim właśnie zderzakiem strategicznym. No i widzimy, że grozi Polsce wciągnięcie do wojny. Nie wiemy, czy to było jedyne tajne więzienie CIA. Nie wiemy, jak wygląda kwestia realizacji umowy, którą podpisał Mariusz Błaszczak 15 sierpnia 2020 roku o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Jak wyglądają bazy amerykańskie w Polsce? Co się przechowuje na terytorium tych baz? Jak wygląda kwestia wykorzystywania tych baz ewentualnie do działań wywiadowczych przez amerykańskie służby specjalne? No też trzeba o tym mówić. Skoro na terytorium Ukrainy po 2014 roku stworzono 12 baz wywiadowczych skierowanych przeciwko Rosji, no to trzeba zadać pytanie, jak wygląda kwestia wykorzystywania baz amerykańskich w Polsce. Dobrze, idziemy dalej. Pytań jest bardzo dużo dzisiaj. Janusz TXX8065, czy Rosja ma możliwość zablokować nasze gazoporty i ogólnie nasze wejście na Bałtyk? Tak, ale przede wszystkim tu nie chodzi o blokadę morską, tutaj chodzi o zniszczenie. Zniszczenie czy to tych rurociągów, które biegną po dnie Bałtyku, mówimy o Baltic Pipe, czy zniszczenie infrastruktury krytycznej za pomocą uderzeń dronowych czy uderzeń rakietowych. Tutaj tak, Rosja jak najbardziej ma takie zdolności i to biorąc pod uwagę i zdolności w obwodzie kaliningradzkim i z terytorium Republiki Białoruś, Rosja ma takie siły, ma takie zdolności, jeżeli chodzi o środki napadu powietrznego, aby dokonać takich zniszczeń, oczywiście. Dziękuję użytkownikowi Selim 6789 za wsparcie. Pytacie tutaj państwo, użytkownik Harun. Panie Leszku, czy zniszczenie amerykańskich radarów na Bliskim Wschodzie i nagłe, bardzo nietypowe ulewy w tym regionie mogą mieć ze sobą związek? Czy może mieć to związek z modyfikacjami pogody, jak rozumiem? Tutaj też było pytanie o system HARP. No, wiemy, że Amerykanie mają ten system HARP. To jest system, program badań, oficjalnie oczywiście badań jonosfery, który jest zlokalizowany na Alasce. Jest szereg teorii na ten temat, które przypisują temu systemowi manipulację pogodą. No, mnóstwo na ten temat było materiałów, mnóstwo było różnego rodzaju programów, pojawiły się zresztą także artykuły naukowe, także w Polsce na temat systemu HARP. Oczywiście to oddziaływanie na pogodę jest ambicją każdego, powiedziałbym, stratega w państwie, które liczy się w rozgrywce międzynarodowej. No to jest marzenie wszystkich dowódców wojskowych, móc manipulować pogodą. I niewątpliwie tego typu działania, tego typu badania były i są prowadzone na świecie. Natomiast nie ma żadnych potwierdzonych danych, że właśnie te ulewy mają taki związek. Natomiast, tak jak powiedziałem, badania nad wykorzystywaniem pogody do celów wojskowych były, są i będą prowadzone na całym świecie. I ja nie wierzę w to, że Amerykanie wykorzystują tylko i wyłącznie system HARP do badań cywilnych, do badań czysto naukowych dla dobra ludzkości. Uważam, że ten aspekt wojskowy jest tutaj również bardzo istotny. Dobrze, idziemy dalej. Commander of Poland, wywiad jakiego państwa pana zdaniem jest najskuteczniejszy? No, to zależy od operacji. Niewątpliwie jednym z najbardziej skutecznych jest wywiad izraelski. Biorąc pod uwagę tę operację związaną z wybuchającymi pagerami Hezbollahu, no to jest rzeczywiście, można powiedzieć, taki majstersztyk pracy wywiadowczej. Modus operandi działań izraelskich jest bardzo nietypowy, niekonwencjonalny. Ale nie jest zaliczany wywiad izraelski do jednego, powiedzmy, z tych pięciu najważniejszych na świecie. Na pewno w czołówce jest wywiad rosyjski, wywiad amerykański czy wywiad brytyjski. Użytkownik GMP3XX, czy USA kontrolują kanał panamski? Obecnie tak. Commander of Poland, co pana zdaniem może skutecznie doprowadzić do upadku Unii Europejskiej? To znaczy, co rozumiemy, bo ta Unia Europejska w tym kształcie może oczywiście upaść jako związek, jako konfederacja 27 formalnie suwerennych, niepodległych państw, tylko jest pytanie, co na gruzach tej Unii Europejskiej powstanie, bo moim zdaniem dzisiaj wiele państw nie pasują do tego modelu, który jest forsowany, stąd te koncepcje Europy wielu prędkości na przykład. Widzimy, że takie kraje jak Francja, Niemcy czy Włochy już wcześniej zaczęły mówić, kraje Beneluxu zaczęły mówić o potrzebie ściślejszej integracji wewnątrz tak zwanego twardego rdzenia Unii Europejskiej. Teraz dołącza do tego Hiszpania, która wprost mówi o konieczności autonomii strategicznej Europy. No Sanchez zaczyna mówić językiem trochę Emmanuela Macrona, który jest znany z tych wypowiedzi o śmierci mózgowej NATO i o autonomii strategicznej Europy. To kiedyś było mocno wyśmiewane, obecnie wcale nie jest wyśmiewane, bo NATO staje się, jak to powiedział Donald Trump, to są słowa amerykańskiego prezydenta, staje się papierowym tygrysem. W związku z tym pojawiają się tego typu koncepcje, więc na gruzach tej Unii Europejskiej może powstać taki twardy rdzeń. Dzisiaj wśród tych 27 państw są kraje, które ewidentnie są trudne do strawienia dla zwolenników federalizacji. No, jednym z takich krajów jest na pewno Polska, która bardzo mocno odbiega od całej reszty Europy, choć już pewne wyłomy zostały mocne zrobione, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę migracyjną. Widać, że bardzo mocno rozwodniono tę strukturę etniczną państwa polskiego. To, co zrobił Mateusz Morawiecki, rząd Mateusza Morawieckiego, wpuszczenie milionów ludzi ze wschodu, to jest moim zdaniem zbrodnia stanu. To jest moim zdaniem zbrodnia stanu. Dawid Gryf. Czy w momencie wybuchu wojny z Rosją ludzie wpadną w panikę, jak za czasu COVID-u? Jak pan przewiduje reakcję ludzi? Myślę, że tak. Tylko pytanie, o jakiej formie wojny mówimy, bo myślę, że dojdzie do takiego, do podobnych reakcji, czyli wykupywania papieru toaletowego, środków, oczywiście jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli będzie to wojna ograniczona, czy też rozszerzenie tak zwanej wojny hybrydowej, czyli ataki na infrastrukturę energetyczną. Tutaj jeden z użytkowników pytał o te kwestie blokady polskich portów, czy gazoportów, czy tej infrastruktury energetycznej państwa polskiego. No niewątpliwie to jednymi z pierwszych celów uderzenia na państwo polskie, jeżeli doszłoby do konfrontacji, do jakiejś operacji pod fałszywą flagą, próby wciągnięcia Polski do wojny z Rosją, to w odpowiedzi Rosja czy Białoruś mogłyby zastosować bardzo szerokie, bardzo rozległe uderzenia w cyberprzestrzeń, czyli system bankowy, system KSeF, systemy finansowe państwa polskiego, systemy i strony internetowe, rządowe, instytucji, jednostek wojskowych, no podlegałyby po prostu atakowi. Może się oczywiście zastanawiać, na ile skutecznemu, ale myślę, że w wielu aspektach mogłoby dojść do częściowego paraliżu systemu finansowego, przynajmniej przejściowego takiego paraliżu. To wywołałoby duży strach wśród ludzi, którzy nie mogliby zrealizować żadnych transakcji, nie mogliby wypłacić pieniędzy z bankomatu. Dobrze mieć gotówkę oczywiście, dobrze jest mieć w domu gotówkę, jakiś zapas tej gotówki, dlatego że w sytuacji, kiedy nawet te bankomaty będą działać, to wyobraźcie sobie Państwo, przypomnijcie sobie czasy właśnie tego Dawida XIX, kiedy ludzie się tak rzucali na wszystko, tak? Wykupywali mąkę, ryż, cukier, papier toaletowy i tak dalej. No to wyobraźcie sobie Państwo, jakie będą kolejki pod bankomatami. Warto się w ten sposób już dzisiaj zaopatrzyć w zasób gotówki, który będzie ewentualnie niezbędny w tym zakresie, no bo niestety ten scenariusz wepchnięcia Polski do wojny staje się coraz bardziej realny. Mówię niestety, bo Polska nie ma przecież interesów w żadnej wojnie i Polska do żadnej wojny jest po prostu nieprzygotowana. To nie tylko ataki cybernetyczne, to oczywiście działania w szerokim spektrum elektromagnetycznym, będą zakłócane systemy GPS, oczywiście uderzenia na infrastrukturę krytyczną państwa, na elektrownie, na oczyszczalnie, na przepompownie wody, na oczyszczalnie ścieków. No nie wątpię, dobrze jest mieć zapasy, dobrze jest mieć zapasy wody pitnej, żywności, lekarstw, no bo tego typu działania, które wywołają blackout, czyli masowy brak energii elektrycznej, przejściowy na jakiś czas, mogą nastąpić. No wyobraźcie sobie Państwo, kto z Państwa dzisiaj jest w stanie przetrwać 48 godzin bez energii elektrycznej. Spróbujcie Państwo, możecie sobie zrobić taki eksperyment i spróbujcie 24 godziny na dobę, 24 godziny po prostu przetrwać bez prądu i bez bieżącej wody. To jest we współczesnym społeczeństwie przyzwyczajonym do pewnego konsumpcyjnego stylu życia, no bardzo trudne. Jest po prostu bardzo, bardzo trudne i to niewątpliwie doprowadzi do takich na pewno przejściowych problemów także psychicznych wielu ludzi. To zresztą obserwowaliśmy w czasie, no właśnie, Dawida XIX, kiedy ludzie po dziś dzień mierzą się ze skutkami psychicznymi tego, co zrobiono wtedy. No to był absolutny skandal, zamknięcie gospodarki, zamknięcie ludzi w domach. To były właściwie takie areszty domowe nazywane dla zmylenia przeciwnika kwarantannami. To były środki absolutnie niewspółmierne do zagrożenia. Użytkownik USNYC31. Jaki jest sens kupowania kryptowalut, jeżeli wybuchnie wojna? Czy ktoś może mi to wyjaśnić, jeżeli wiadomo, że bankowość elektroniczna padnie pierwsza? Ja generalnie jestem bardzo sceptyczny wobec kryptowalut. To już mamy teraz dużą aferę, czy szykuje się duża afera związana z jedną z giełd kryptowalut zarejestrowaną w Estonii, gdzie ludzie teraz nie mogą wypłacić tych kryptowalut. Jeżeli będzie wojna, jeżeli dojdzie do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, to musicie sobie Państwo zdawać sprawę, jak tutaj słusznie użytkownik napisał, że no, uderzenia na systemy bankowe, uderzenia w instytucje finansowe, uderzenia cybernetyczne będą jednymi z pierwszych. Kwestia braku prądu to również będzie jeden z pierwszorzędnych problemów, którymi społeczeństwo się będzie musiało mierzyć. No tak to po prostu wygląda. Natomiast wiadomo, że tutaj jak słusznie też Monolit Fotografii użytkownik mówi, że kryptowaluty można trzymać na fizycznym kluczu i próbować z tego skorzystać już, jeżeli się ktoś wydostanie z kraju, czy też w sytuacji, kiedy będzie ten prąd. Natomiast no, samo wydostanie się z Polski będzie niezwykle trudne, o czym powiedział były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Jacek Siewiera, który no, w przypływie szczerości w jednym z wywiadów, kiedy jeszcze pełnił tę funkcję szefa BBN-u, powiedział wprost, że jeżeli będzie ogłoszony stan wojenny, będą ludzie powoływani do jednostek wojskowych, będą natychmiast zamknięte granice. Oczywiście politycy, którzy są dobrze ustawieni na Zachodzie, będą wiedzieli o tym wcześniej i będą w stanie ewakuować swoje rodziny i sami siebie. Natomiast zwykły człowiek będzie miał z tym potężne problemy. Szanowni Państwo, dziękuję za Państwa obecność. Dzisiaj grubo ponad 3000 osób na żywo. Wyśmienita frekwencja w ten poniedziałkowy wieczór. Dziękuję za Państwa zaangażowanie, za liczne Państwa pytania. No, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć fizycznie na na wszystkie, ale serdecznie Państwu dziękuję, dlatego często są teraz programy na żywo, dużo się dzieje, więc będę starał się odpowiadać w kolejnych odcinkach na kolejne Państwa pytania. Dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie i życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.